Zginiemy, ale odzyskamy Iran, krzyczą demonstranci w Iranie. Trwają protesty po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Kobieta została zatrzymana przez policję za naruszenie przepisów o nakrywaniu głowy. Została śmiertelnie pobita. Irańskie kobiety na ulicach palą hidżaby i obcinają włosy. Policja strzela do protestujących. Czy Iranki obalą reżim? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Dziś powiemy o protestach w Iranie, powiemy też trochę o stosunkach polsko-izraelskich i izraelsko-brytyjskich. Tam nowa premier planuje nowe rzeczy, a o tym wszystkim powie nasz człowiek na Bliskim Wschodzie, prosto z Tel Awiwu w Izraelu, Eli Barbur.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry, nasz korespondent w Izraelu. Panie redaktorze, protesty w Iranie po śmierci 22-letniej Kurdyjki, która 13 września odwiedzała Teheran i policja, tak to się nazywa, moralnościowa, zatrzymała ją, bo nie miała dostatecznie zakrytej głowy. I jak wiemy z relacji rodziny, no została pobita. Świadkowie mówią, że uderzano jej głową o samochód, rzucano ją o ziemię i zmarła. Policja irańska twierdzi, że to był atak serca. Rodzina odpowiada, że nie miała absolutnie żadnych problemów zdrowotnych tego rodzaju. Już na jej pogrzebie, po jej pogrzebie były pierwsze protesty. Kobieta machała nakryciem głowy, śpiewając śmierć dyktatorowi. To się przerodziło w duże protesty, już trwające ponad tydzień. Policja strzela do protestujących. Czy to są już kolejne protesty w ostatnich latach w Iranie? Czy one są jakieś wyjątkowe?
No, wyjątkowe są o tyle, że to się w tej chwili że główną rolę w nich odgrywają teraz oczywiście kobiety, no, oburzone tą straszliwą śmiercią tej pięknej 22-letniej kobiety, Iranki. To może warto powiedzieć i podkreślić nawet, że to była Kurdyjka, no, przedstawicielka mniejszości kurdyjskiej, znacznej mniejszości kurdyjskiej w Iranie, od dawna, od dziesięcioleci prześladowanej, a zwłaszcza właśnie przez te władze islamskie, które przechwyciły tam władzę w 79 roku. Skrajnie islamskie. No, nie trzeba dodawać, prawda? No, to jest, czyli tutaj się nakłada sprawa wolności osobistej, jakichś takich podstawowych praw człowieka na element walki etnicznej, bo Iran to jest wieloetniczne społeczeństwo. Ponad 80 milionów ludzi, tam ponad połowę, sami Persowie, Irańczycy, to jądro irańskie, to jest mniejszość w ogóle. Także to jest sprawa tutaj niezwykle groźna dla tego reżimu ajatolachów, który zresztą zapowiedział właśnie
po Irańczycy płacą cenę walki o wolność i dlatego potrzebują wsparcia krajów europejskich, tak jak Stanów Zjednoczonych. Cieszymy się, że nowa administracja stoi za Irańczykami, którzy walczą za swoją wolność. Oczekujemy, że kraje europejskie także udzielą wsparcia Irańczykom i nie zrezygnują ze sprawy praw człowieka na rzecz negocjacji i swoich interesów. Czy możliwe jest obalenie reżimu islamskiego? Oczywiście, że możliwe jest obalenie reżimu. Tego chce większość Irańczyków. Mimo tego, co mówią media zachodnie, że większość Irańczyków wspiera ten reżim. To jest kłamstwo. Wiemy, że większość Irańczyków jest przeciwna reżimowi. Są zmęczeni jego brutalnością i chcą zmiany. Oni chcą, by nastał koniec Republiki Islamskiej. Oni mogą sami walczyć o swoją wolność, ale potrzebują innych państw, które ich poprą, które okażą im wsparcie, tak jak Stany Zjednoczone. Pamiętam, jak w 2009 roku, kiedy byłyśmy w więzieniu, ludzie wyszli na ulicę podczas Zielonego Ruchu i skandowali: Obama, jesteś z nami czy z nimi? W tamtym czasie prezydent Obama nie wspierał Irańczyków. Zamiast wzmacniania Irańczyków, on wzmacniał reżim przez negocjacje i umowy z reżimem i przez dawanie ogromnych sum pieniędzy rządowi Iranu. Wzywamy państwa i polityków europejskich do poszanowania praw człowieka i poszanowania Irańczyków, którzy walczą o swoją wolność.
Jesteśmy z powrotem. Mamy znowu połączenie z redaktorem Eli Barburem. Mówił pan, że to ważne szczególnie, żeby podkreślić, że to była Kurdyjka, że Iran to wieloetniczne społeczeństwo.
Jak mówię, jak zacząłem mówić, że te protesty już się rozlały na prawie wszystkie większe miasta irańskie, a zwłaszcza na właśnie rejony kurdyjskie, tego irańskiego Kurdystanu w zachodnim Iranie. Nazwy w tej chwili zapomniałem, ale w każdym razie ten rejon kurdyjski wielki graniczy z Kurdystanem irackim. Także to może to jest jakiś taki mocno element wybuchowy, te obecne protesty. No i właśnie dochodzimy do meritum sprawy w tej chwili, że o czym mówiła ta Iranka, którą puściliście przed chwilą, że chodzi o to, że te protesty, żeby jakiekolwiek pozytywne rezultaty przyniosły, muszą mieć zmasowane poparcie zagranicy, no głównie amerykańskiej. Właśnie tenże Obama, o którym też wspomniała, w 2009 roku, gdy w miastach irańskich dochodziło do bardzo mocnych, silnych protestów antyreżimowych, tłumionych krwawo przez tych mułów, przez ten reżim mułów, Obama po prostu się wycofał, nie udzielił poparcia tym irańskim uczestnikom protestów. To chodzi także o wsparcie finansowe silnej opozycji emigracyjnej Iranu, także tych pchanie jakichś pieniędzy właśnie w te, nie tylko dla opozycjonistów irańskich, którzy z kolei, którzy bardzo ważną rolę odgrywają w tych wszystkich takich odruchach antyreżimowych, ale wspieranie finansowe samych tych ruchów wolnościowych w Iranie. No tego Amerykanie w 2009 roku przez Obamę nie zrobili. Przypominam, że wiceprezydentem był wtedy Biden, obecny prezydent USA, także wątpliwe mocno, aby on, uważany zresztą za taką szarą eminencję polityki zagranicznej USA na wielu arenach światowych wówczas. Także wątpię mocno. No nie wygląda na to, aby w tej chwili Amerykanie, którzy mają na głowie też Ukrainę, mają ta administracja Bidena ma na głowie tą wybory środka kadencji 8 listopada, za chwilę żeby akurat w tej chwili zdecydowała się ta administracja Bidena na jakieś zmasowane wsparcie tych ruchów odśrodkowych w Iranie. No a od tego zależy wszystko, bo już ten reżim ajatolachów dzisiaj także zapowiedział, właściwie zagroził krwawymi sankcjami. Powiedział, że ma już namierzonych 1700 opozycjonistów, czyli no zamierza ich zlikwidować po prostu. I to byłaby kolejna szansa stracona. Ja tutaj niczego nie chcę oczywiście przesądzać. To się może rozwinąć inaczej. W każdym razie no te kobiety, które wyszły na ulicę, są po prostu bohaterkami, dzielnymi osobami bardzo, bo w warunkach, które w tej chwili panują w Iranie, no to jest nieomalże samobójcza akcja. I dodam może jeszcze tutaj, bo jednocześnie z tą falą protestów w Iranie, niesamowitą naprawdę, w sprawie jakichś podstawowych rzeczy zupełnie, przecież ta zabita, zakatowana przez tych reżimowców kobieta, podkreślam, młoda, piękna, wspaniała osoba, wymsknęło jej się parę pasemków włosów spod tej szmaty, z tego hidżabu. No, dosłownie o to. Oni twierdzą oczywiście, że ona tam cierpiała na jakąś padaczkę, to wszystko idiotyczne wymysły są. Ale jednocześnie z całą tą falą protestów irański skrajny prezydent, absolutny morderca, zaraz powiem jeszcze o tym, w tej chwili popisuje się na mównicy Zgromadzenia Ogólnego ONZ, no, ta wrześniowa doroczna sesja ONZ w Nowym Jorku, i nikt żadnych protestów tam nie słychać przeciwko dławieniu tych wolności jakichś tam podstawowych obywatelskich w jego własnym kraju. Wręcz przeciwnie, parę dni temu Muhammad Raisi się nazywa ten prezydent, parę dni temu zaprzeczył w ogóle, tam podważył prawdę o Holokauście, no tego rodzaju deklaracje. A przypomnę może, że to jest ten sam facet, który w 1988 roku był przewodniczący takich Trybunałów Śmierci, to się nazywało, w Teheranie. W 1988 roku ten Trybunał skazał doraźnie na śmierć przez powieszenie 5000 opozycjonistów. Tam były nawet dzieci. To się odbywało w straszliwych warunkach. Wszystko tam, każdy taki przewód sądowy trwał 3 minuty może. A jednocześnie wieszano od razu na pobliskim podwórzu, pod jakimś tam dziedzińcu więziennym tych skazanych doraźnie. Tam były jakieś numery, pamiętam, że wózkami widłowymi dosłownie wywożono te zwłoki. No to są horrory. Tak? Ten sam facet jest teraz z honorami przyjmowany w Nowym Jorku. Społeczność międzynarodowa po prostu kładzie, przepraszam, znaczy nie traktuje go odpowiednio. No.
Też coś, myślę, wyjątkowego w tych protestach jest, że te poprzednie z 2019 czy 2017 były wywołane podwyżkami cen gwałtownymi, czy to paliw, czy żywności. No tutaj już taka sprawa bardziej, można powiedzieć, moralna została tutaj, no, jest tym przyczynkiem do obecnych protestów, które, jak mówiłem, z tych, no, najpierw protestów w reakcji na to zakatowanie 22-latki zmieniły się już w nawoływania do obalenia tej Islamskiej Republiki i wręcz do śmierci przywódcy. Także trochę w Irańczykach widać coś, myślę, co może dawać nadzieję, że oni faktycznie będą w tym skuteczni. W tych protestach poprzednich one się co prawda zaczęły od tak podwyżek cen, ale kiedy było akurat w tym czasie zestrzelenie, pamiętamy, przez Iran ukraińskiego samolotu, no to Irańczycy też wyszli protestować z tego powodu. I tu, myślę, jest to bardzo ich różni na przykład od Rosjan, którzy raczej protestują dopiero kiedy, no, sami muszą no, teraz byli powoływani do wojska. Tu wczoraj mieliśmy o tym program. Zachęcam Państwa do udziału w sądzie. Pytanie, czy Irańczykom uda się obalić reżim ajatollahów? Sonda na YouTubie, na Twitterze, na Instagramie. Zachęcamy do udziału. Pod koniec programu zobaczymy, jakie jest Państwa zdanie. Zachęcam też oczywiście do komentarzy i do zadawania pytań redaktorowi Eli Barburowi. Mówił Pan o Bidenie, o Obamie. Właśnie czy będzie, czy możemy liczyć na jakieś poparcie? No bo teraz wydawałoby się, że to będzie raczej dobra okazja, no bo chwieją się reżimy, można powiedzieć. Chwieje się reżim Putina. Tu się zaczyna chwiać ten reżim irański, no współpracujący oczywiście, tak, ta oś zła, no to byłaby najlepsza okazja, żeby to jakoś skończyć i przewrócić.
No tak, oczywiście, no to my o tym wiemy, każdy normalny człowiek to rozumie, ale to nie znaczy, że ta administracja Bidena, która jest kompletnie beznadziejna, wykorzysta tą okazję. No po prostu ja tam nie widzę w tej chwili ludzi, którzy mogliby trafnąć, no, piąchą w stół i powiedzieć, tutaj teraz jest okazja, rzeczywiście walimy w tych mułów, prawda? No to trzeba by przerwać te beznadziejne rozmowy, zresztą atomowe, z Iranem w Wiedniu, już od półtora roku w tych rozmowach. I to nie tylko Amerykanie, bo one się odbywają między stroną irańską a tak zwaną grupą P5 plus 1, P5, czyli 5 mocarstw, znaczy USA, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Chiny plus Niemcy. P5 plus 1. Okej, okay. Te rokowania wskazują na to, że na kolanach się z Irańczykami odbywają. No, właściwie w tej chwili niby jest impas, bo Iran usztywnił stanowisko właśnie dlatego ze strony, dlatego że ci negocjatorzy drugiej strony są słabi. Należałoby przerwać te rozmowy beznadziejne kompletnie, zresztą i tak nie prowadzące do żadnych poważnych rozwiązań. Trzeba by po prostu dać jakieś ultimatum postawić tym mułom w Teheranie, że proszę tutaj bardzo zażądać po prostu stanowczo, żeby się zaczęli szanować prawa człowieka we własnym kraju. No, a o tym jak, a wiadomo przecież, że po stosunku reżimów totalitarnych do własnej opozycji, do własnych przeciwników politycznych na własnym terenie, po tym się poznaje, czym są te reżimy. No to jest po prostu groźny reżim, o czym już nie trzeba chyba przekonywać. No oni też są, jak wiadomo, w tej chwili sojusznikami Rosji na arenie ukraińskiej. No, ja słyszę jakieś takie oceny tutaj w Izraelu. Nie wiem, czy one są prawdziwe do końca, ale zdaje się, że te irańskie, nie zdaje się, no tak oceniają anonimowo jakieś źródła wojskowe w Izraelu, często mające rację, okej? Że Rosjanom przy pomocy tych irańskich dronów samobójczych, tych kamikaze, które dostali od Teheranu w ostatnim okresie, udało się powstrzymać jednak tą ofensywę ukraińską, o której jakby trochę ucichło. No więc możliwe, że jakaś racja jest w tych twierdzeniach. No, podobno te drony są skuteczne na te amerykańskie, przeciwko HIMARS-om. Ja nie wiem, cytuję źródła wojskowe anonimowe w Izraelu. Także no jest to wróg publiczny numer jeden świata zachodniego, nie tylko zachodniego, ale głównie zachodniego. No i należałoby się jakoś wziąć i za łeb po prostu, no, w końcu. Nie sądzę, żeby ta administracja Bidena w tej chwili po prostu miała głowę do tego. No nie, oni się, tam jest ten szefem dyplomacji, czyli sekretarzem stanu jest Antony Blinken. To jest czołowy Obamowiec, trzeba o tym wiedzieć. To jest czołowy Obamowiec w obecnej administracji, przepraszam, Bidena. No to co, on będzie tam kierował jakąś, jeszcze raz, kampanią międzynarodową? Nie, no to jest słabeusz, nie dojda w sumie, no, polityczna. Tak. Co zresztą w Izraelu widzimy to najlepiej przecież. No.
No właśnie, ale co Izrael może zrobić, czy planuje zrobić, czy coś wiemy o tym w tej sprawie? Premier Izraela właśnie na tym zgromadzeniu ONZ mówił, że Iran powinien czuć zagrożenie militarne i zaapelował do społeczności międzynarodowej o użycie siły, jeśli Iran wyprodukuje broń atomową. No Joe Biden zapewnia, że nie dopuści do tego, żeby Iran uzyskał broń atomową. Czy coś mówi się w Izraelu o tych jakiejś reakcji, nie wiem, poparcia tych protestów na przykład?
No i przede wszystkim no, te wypowiedzi ostatnie Lapida w ONZ to są wypowiedziami przedwyborczymi. To 1 listopada są wybory w Izraelu. Także on tam gadał o Iranie, no powtórzył te różne kalki ogólnie już kablowane od dawna. Nie dopuścimy, no, nam Biden poparł. A tak naprawdę ten Lapid głównie wygłosił jakiś dziwny speech w tym ONZ-cie o dwupaństwowym rozwiązaniu z Palestyńczykami. To jest przedwyborczy tekst mający skaptować dla lewicy izraelskiej w tych wyborach poparcie Arabów izraelskich. Mówię o mniejszości arabskiej w Izraelu. No, o Iranie to są jakieś tam frazesy od dawna powtarzane. Wiadomo, że Izrael jest przygotowany do ewentualnego, wiadomo skądinąd, tak? Wiadomo skądinąd, że Izrael jest przygotowany do zniszczenia ośrodków atomowych w Iranie. Podkreślam, nie do ataków tam na jakieś skupiska ludności cywilnej, tylko na ośrodki atomowe konkretnie. Jest przygotowany, do tego potrzebna byłaby aprobata administracji waszyngtońskiej. Czy ta aprobata by została udzielona, tego my nie wiemy. No w każdym razie to w tej chwili nie stawiałbym za bardzo na te wszystkie wypowiedzi polityczne, tym bardziej tego Lapida, którego przyszłość polityczna jest mocno wątpliwa. Według wszystkich właściwie sondaży, nawet tych lewicowych w Izraelu obecnie, no, osobiście też mam nadzieję, że 1 listopada no to się stanie już, ten facet i jego ekipa staną się reliktem przeszłości. Niechlubnej, bo to była wpadka demokracji. Cały ten rząd od połowy czerwca zeszłego roku, który tam sprawował władzę, no niestety w Izraelu. No. I te wypowiedzi jego świadczą o tym, że to nie jest rozsądny facet, no, polityk, no, bo to w ogóle nie jest polityk, no, w cudzysłów należy brać to określenie w jego przypadku. No, odgrzebywanie w tej chwili sprawy palestyńskiej, czy utworzenie rządu państwa terrorystycznego, oni się parają głównie terroryzmem. W tej chwili jest ostra eskalacja tego terroru w Izraelu wewnętrznego, bo zapadają święta, seria świąt żydowskich w niedzielę wieczorem. To trwa tam dłuższy czas te święta, prawda, cała fala. I Arabowie jak zwykle w związku z tym zmagają terror, głównie na zachodnim, od strony zachodniego brzegu, czyli Judei Samarii, prawda, tej historycznej. I cała ta sprawa tego państwa palestyńskiego odgrzebywana w tej chwili, bo ona została pogrzebana za kadencji Trumpa przez to, że pod egidą Waszyngtonu, administracji Trumpa, Izrael zawarł pokój z 4 krajami arabskimi w Zatoce Perskiej, a także z Marokiem i z Sudanem, w Zatoce Perskiej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Bahrajnem, za cichą zgodą Arabii Saudyjskiej, a przedtem, przez minione dziesięciolecia, tego rodzaju pokój warunkowany był utworzeniem państwa palestyńskiego, prawda? Także to cała ta kwestia palestyńska straciła kluczowe znaczenie. A teraz ten Lapid wdrapuje się na tą mównicę nieszczęsną w tym ONZ-cie, no i ględzi, no. A Biden natychmiast wyraził poparcie dla brawurowego wystąpienia Lapida, no bo to Lapid jest człowiekiem Bidena w Izraelu i całej tej lewicowej orientacji w Partii Demokratycznej. Tak to wygląda w tej chwili. No.
Nasi widzowie piszą: Tadeusz, w sądzie dałem na nie, ale z zastrzeżeniem, jeszcze nie dzisiaj, jak wspomniałem we wcześniejszym komentarzu, jeszcze nie dzisiaj, ale z czasem nie tylko reżim irański, ale wszystkie zostaną obalone. Biznes Pietrasz, wielki szacunek dla pań w Iranie. Frank Martin, uważam, że Bóg uruchomił serię obalania wszelkich reżimów na świecie. No, to by było na pewno miło. Chwieją się Rosja, Iran, chwieją się reżimy. Może teraz czas na Chiny.
Na Chiny? Słuchajcie państwo. No, z Chińczykami to przede wszystkim jest to daleko, a po drugie chyba odległe w czasie będzie to rozwiązanie w Chinach. No, z tego co widać, bo oczywiście bywają niespodzianki, mocarstwa się rozpadają. Widzieliśmy to w przypadku Związku Sowieckiego. No, ja na przykład, a śledzę naprawdę od bardzo wielu lat i bardzo intensywnie sytuację międzynarodową, no, siedzę w tym niejako, nie wiem, co się dzieje dokładnie w Chinach. Nie wiem, no, są różne informacje, jest wiele tendencyjnych jakichś przecieków w tą stronę, w tą stronę. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że Chińczycy w tej chwili, ja mówię o władzach chińskich, ten reżim pekiński w tej chwili jest mocno zaskoczony i nie wie, jak wyjść z tej sytuacji, w której jest głównym stronnikiem Putina. No, nie wiadomo, jakie będą losy Putina. No, to, o tym mowa jest. Wasi widzowie w tej chwili życzeniowo cokolwiek, powiedziałbym, widzą już zbliżający się kres tego ohydnego reżimu zupełnie, no, paskudnego. No. Także gdyby rzeczywiście nastąpiły jakieś procesy odśrodkowe w Rosji, które nie będą łagodne. No nie sądzą chyba państwo, że tam nie doszłoby do jakiejś krwawej wojny domowej, która może ogarnąć też no, sąsiednie kraje ościenne. No. Prawda, przełożyć się na Azję, ale także w stronę Europy. Diabli wiedzą. No, to nie będzie łagodny proces, bo tam nie ma żadnych łagodnych procesów w tym kraju. No. Nigdy nie było chyba. No. Także w Chinach wiele będzie zależało od tego, bo oni to traktują jako, to są mądrzy ludzie, ten reżim tych Hun Wejbinów, nazywam ich tak celowo w Pekinie obecnych, nowej odsłony Hun Wejbinów, także oni to nie są głupi ludzie przecież, także, no niestety, także oni bardzo bacznie obserwują ten rozwój sytuacji w Rosji, która rzeczywiście, no, coś tam się rozpada od środka, no ale jaki wymiar to przybierze, no to nie wiemy, jeszcze raz powiem. Także sytuacja w Chinach na pewno będzie uzależniona w dużym stopniu od tego, co się wydarzy w Rosji, w ewentualnie dającej się przewidzieć już przyszłości. Ja mówię o Rosji. Chiny, nie wiem.
I jeszcze komentarz Wolfchild 4 o Iranie. A kiedyś takie fajne państwo było.
No tak, no zależy na kogo. Powiedzmy sobie, prawda. Szach miał dobrze, jego ludzie, no ale tam rzeczywiście był straszliwy ucisk. To było cesarstwo. Ten szach był kacykiem totalitarnym, no umówmy się. No. Nie bez powodu przeciwko niemu wybuchło powstanie ludowe, prawda, na które załapali się islamiści, przejmując władzę w 79 roku w Teheranie, bo to powstanie było ludowe przeciwko szachowi. No i to się rozwinęło tak, jak się rozwinęło. To zresztą dokładnie tak samo to była powtórka tej rewolucji w Rosji, prawda? Gdy komuniści się, bolszewicy załapali się na powstanie antycarskie, prawda? Protesty szerokie przeciwko tej ciemnocie carskiej i tak dalej, uciskowi i tak dalej. No tak, to należy, wiecie państwo, bo to chodzi o to, że to my się zajmujemy wszyscy namiętnie i bez przerwy historią, a tu chodzi o to, żeby troszeczkę historiozoficznie patrzeć na te sprawy, czyli jak i dlaczego doszło do takich czy innych procesów historycznych.
Posłuchajmy pastora Saida Abedini, z którym mieliśmy przyjemność rozmawiać jakiś czas temu. Mówił, to jest były członek Hezbollahu, potomek Mahometa, ale teraz już pastor Said Abedini, rząd Iranu ma dwa oblicza.
Muszę to powiedzieć, to jest ciężka walka, ciężka wojna.
Rząd Iranu ma dwa oblicza. Jedno pokazuje w Europie. Oni mówią, że gwarantują wolność, że pracują, że walczą z terroryzmem, że są dobrymi ludźmi, chcą się unowocześniać. Ale to wielkie kłamstwo. Moje życie o tym świadczy. Trafiłem do więzienia na 3,5 roku. Bito mnie tak mocno, że przez wiele lat miałem potem krwawienie z żołądka. Odebrali mi część rodziny, odebrali mi pieniądze, torturowali moją mamę, torturowali moją siostrę. Mówili, że z Londynu sprowadzą moją siostrę i wtrącą ją do irańskiego więzienia, obok mojej celi, gdzie będą ją gwałcić na moich oczach. Takie rzeczy od nich słyszałem. Wiem, że gwałcili niektóre z kobiet z mojego kościoła, które potem zachodziły w ciążę. A podczas przesłuchania mówili policji, że my to zrobiliśmy i że dalej robimy.
Tak wygląda ten reżim mułów w Iranie. To nagranie sprzed kilku lat. Ale to cały czas, jak widzimy, się nie poprawia, że młoda kobieta przyjechała obejrzeć stolicę swojego kraju i została przez policję zakatowana i to się dzieje w Iranie cały czas. Myślę, że no, ten wątek irański na razie przerwiemy. Będziemy oczywiście obserwować, jak się rozwija sytuacja w Iranie i w najbliższych dniach. A przejdźmy do tych relacji polsko-izraelskich, bo znowu Times of Israel tu pisze o Polsce a propos reparacji, między innymi pisząc: Polska broni pogromów w żądaniach odszkodowań. No już kolejny raz Times of Israel się tych reparacji jakoś uczepił. Dlaczego tak?
Tam jest sprawa tego raportu, który opracowany został w Polsce, mającego precyzującego roszczenia Polski odszkodowawcze wobec Niemiec. Jak najbardziej uzasadnione w 90, tam, no, w większości wypadków, zdecydowanej większości wypadków. Natomiast znalazła się tam zmianka, która dosłownie rozwścieczyła Izraelczyków zajmujących się sprawami polsko-izraelskimi czy sprawami Holokaustu, a dotycząca ta wzmianka w tym raporcie tego, że Niemcy powinni zapłacić odszkodowania za Jedwabne. Nie wiem, moim zdaniem człowiek, ludzie, ekipa naukowców przygotowująca tego rodzaju raport powinna sobie zdawać sprawę, że takie żądanie paradoksalne, także moim zdaniem absolutnie, po prostu no, przyjęte zostanie w Izraelu nieprzyjaźnie, wręcz wrogo. Ponieważ no, określone zostało przez badaczy z Yad Vashem, z którymi ja bardzo często się nie zgadzam notabene, ale w tym wypadku to określone zostało jako nie wiem, jako, już nie pamiętam w tej chwili, ale jakoś kpiąco bardzo, no. Kpiąco i wyrażające oburzenie po prostu, no. Ale teraz tak, jak mówię, ludzie przygotowujący tego rodzaju raport, uzasadniony ze wszech miar, powinni zdawać sobie sprawę, że nie należy antagonizować ewentualnych sojuszników w walce o odszkodowania na świecie, czyli w tym wypadku z Żydami w Izraelu, głównie z Izraelem, ale także z ośrodkami, z różnymi lobby żydowskimi na świecie. No, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, no te rzeczy, prawda, wpływowe. Należało, ja zdaje się o tym mówiłem u was na antenie, mówiłem, że Polska, jeżeli rzeczywiście chce wydobyć od Niemców, a nie będzie to prostą sprawą, potężne pieniądze za zniszczenia, których też kopy dokonały w Polsce. No. Także to musi mieć wsparcie jakieś na świecie. Wsparcie. No, żydowskie wsparcie byłoby znaczące, ponieważ no, ze zrozumiałych względów, prawda? Żydzi byli bodaj chyba naprawdę głównymi ofiarami tego barbarzyństwa hitlerowskiego, które objęło też oczywiście inne narody. No ale to jest jakby symbol tej walki odszkodowania i o to, żeby jakoś ukarać w jakiś sposób no, Niemców za doznane krzywdy. Nie można oczywiście okupić życia ludzkiego, ale mienie można. No i o to chodzi w tej chwili w Polsce. Także antagonizowanie ewentualnych sojuszników w tej walce, powtarzam, Żydów na świecie, żydostwa światowego, Izraela jest głupotą, zwykłą głupotą. No. To jest naprawdę, no, to jest walenie sobie w kolano albo w kostkę. No. I to w tak ważnej sprawie. No. Czyli no nie wygląda to poważnie. No, a już nie mówię o tym, jaka musi być reakcja tych Niemców, prawda, którzy spotkają się z tego rodzaju dziwacznym żądaniem. No Niemcy mają płacić za jedwabne, do cholery. No co, dlaczego to jest podobne? No to przecież świadczy o kompletnym debilizmie. No. Tyle. No.
Poseł Mularczy argumentuje, no, że to było pod władzą Niemiec, czym, no nie wiem, może wręcz z inspiracji, czy... No, w taki sposób, dlatego zostało też tam zaliczone i że tu odpowiedzialność za to, co się tu tam stało, ponoszą jednak Niemcy. Ale co do tego, no już może ogólnie o reparacjach, no tu jest, była podnoszona właśnie sprawa tej współpracy ewentualnej z Izraelem. No tu ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne z jednej strony mówi, że no oczywiście możemy porozmawiać na ten temat, ale że generalnie to jest sprawa między Polską a Niemcami. Czyli raczej wynika z tego, że Izrael przynajmniej póki co nie zamierza się włączać w ten proces uzyskiwania reparacji.
No Izrael, trzeba rozróżnić między dyskusją historyczną, historiozoficzną i tak dalej, a jakimiś potrzebami pragmatycznymi, doraźnymi w tej chwili, jako sytuacją doraźną. Ta dyskusja polsko-żydowska, polsko-izraelska w sprawie Holokaustu, w sprawie naszej wspólnej przeszłości, która była i taka różowa, i mniej różowa, i czarna, i różna, wielobarwna, bo była taka właśnie, a nie tam tylko różowiutka. To jest sprawa, która w tej chwili musi jednak troszkę poczekać, bo w tej chwili główną sprawą jest wojna w Europie, jest inwazja islamizmu na świat zachodni. Chińczycy, to są dużo ważniejsze sprawy. No to nie można się zajmować tylko i wyłącznie tutaj całej tej swojej, ja nie wiem, co gadał Liwny. On jest od tego, żeby łagodzić, żeby coś tam sobie, prawda, markować i tak dalej. No, to jakieś spięcia między, jakieś takie gorące spięcia między Polską i Izraelem. Ale jeszcze raz powtarzam, no, Polska potrzebuje sojuszników i sojuszników w tej walce, na przykład o odszkodowania. Izrael potrzebuje sojuszników w Europie. Można się dogadać na tej wspólnej jakiejś takiej płaszczyźnie aktualnej, doraźnej. To jest główna sprawa, z którą trzeba się w tej chwili zajmować. A przecież wiadomo, że te sprawa odszkodowań niemieckich to jest kwestia na wiele lat, jeśli nie na dziesiątki lat, już nie mówię o rozkładaniu tych płatności, jeśli tam Niemcy w końcu się zgodzą, co wydaje się wątpliwe, no, na pewno nie z obecnym rządem w Warszawie, prawda, który tego rodzaju numery lansuje, tam za jedwabne będą płacić Niemcy, no przecież to jest kpina czysta z problemu, no. Rozmydlanie, jakieś tam przeinaczanie faktów i tak dalej, tam nie chcę się tym w ogóle zajmować, to trzeba zepchnąć na dalszy plan te sprawy, w ogóle powiem od razu tak, wywlekanie tej sprawy jedwabnego od samego początku wydawało mi się kompletną bzdurą i błędem historycznym, bo to powinno być żadnej tam kuracji sokowej, prawda? To była kuracja, miała to być jakaś kuracja sokowa. Ale kuracje sokowe są w takich sprawach, które wymagają głębszej analizy, jakiejś akcji edukacyjnej szerokiej, to co są nieskuteczne. No, przecież przyczyny antysemityzmu w Polsce przez całą Europę był antysemityzm. Cała Europa praktycznie uczestniczyła w Holokauście. To nie tylko Niemcy oczywiście byli narzędziem, ale pomagierów było, wiele innych krajów europejskich uczestniczyło w tym pasywnie lub aktywnie wręcz. Sprawa bezdyskusyjna, to nie jest tak, że tylko w Polsce, prawda? Także cała ta sprawa jedwabnego tam, w którym to roku, tam w 10 latach była, wywlekanie tego było było błędem historycznym, okej. No to teraz my wszyscy płacimy za to, bo odwraca to od uwagę zupełnie, uwagę od naprawdę poważnych problemów, z którymi nasza zachodnia cywilizacja się musi zmagać teraz, no. A byłoby fajnie, gdyby Polska i Izrael jako partnerzy uczestniczyli w tych procesach. Gadam tu jak jakiś idiotyczny prorok, ale to dokładnie tak jest. No. Prorok, pseudoprorok.
Może jakieś pozytywne informacje znajdziemy w innych krajach. Wielka Brytania zamierza jeszcze jakby ocieplić stosunki z Izraelem. Jak pisze Izrael Hayom na spotkaniu z nową premier Liz Truss, z nową premier Liz Truss spotkał się premier Izraela Yair Lapid i ponoć miała powiedzieć, że rozważa przeniesienie ambasady brytyjskiej do Jerozolimy.
No tak, no Liz Truss jest osobą obiecującą. Trochę mnie stresuje fakt, że ona za bardzo się chce wcielić w skórę Margaret Thatcher, tej żelaznej lady, prawda, legendarnej już w tej chwili. Ale ona jest osobą, która do końca nie opuściła Borisa Johnsona w tarapatach, a ja uważam, że Boris Johnson sprawdził się absolutnie, jeśli chodzi o tą wojnę na Ukrainie, a to jest najważniejsza jeszcze raz sprawa w tej chwili. Nie tylko dla Anglików przecież. I ona jest osobą, no w tej chwili to jeszcze jest taka jakaś postać nieokreślona do końca. Ta sprawa tego przeniesienia Jerozolimy do stolicy brytyjskiej do Jerozolimy, ona już ją podniosła w czasie tej, gdy ubiegała się o nominację na premiera w szeregach własnej partii konserwatywnej. Bo wiedziała, że tego rodzaju rozwiązanie zrealizowane przecież przez Trumpa cieszy się dużym poparciem w szeregach Torysów właśnie. No i powtórzyła je teraz w czasie rozmowy, spotkania z Lapidem w kuluarach tej sesji ONZ-u, o której mówiliśmy, wrześniowej w Nowym Jorku. No i to jest no niejasna sprawa. No, ona w tej chwili twierdzi, że bada tą sprawę i tak dalej. Byłoby to oczywiście znaczące, bo oznaczałoby, że Anglicy, Wielka Brytania jakoś doszlusowuje znowu aktywnie do sojuszu z Ameryką. Z Ameryką, wychodząc z założenia, że w Stanach Zjednoczonych władzę odzyskają republikanie. Czyli chodzi o jakiś taki wspólny kurs, twardy kurs zachodni wobec dżihadyzmu, wobec, no i wskazujący na to, że na krystalizowanie się znowu tego twardego jądra zachodniego, którym tradycyjnie są były Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. No, ci anglosasi to jest jakaś taka pewna gwarancja stabilizacji politycznej na świecie. Ich silny sojusz prawicowy.
Sojusz prawicowy. Zobaczymy, czy ta stabilizacja się uda, choć no, w kontekście tych wydarzeń, o których mówiliśmy na początku, no to najpierw by się musiała wydarzyć pewna destabilizacja, przynajmniej w niektórych miejscach na świecie, jak mówiliśmy o chwiejących się
reżimach. Zachęcam Państwa do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, aby dostawać te wiadomości, jakie dostajecie. To oczywiście jest wszystko dzięki Waszemu wsparciu. Zachęcamy. Mamy już w tym miesiącu 618 wpłat, 618 gitar. Comiesięcznym celem jest 1000 gitar. Wsparcie można przekazać oczywiście przez PayPal, DotPay, Patronite i zwykły przelew oraz Blik. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Zobaczmy może zachętę do wsparcia i za chwilę jeszcze zapytam o Rosję.
Ja przypomnę, że rozumiemy, że sytuacja jest coraz gorsza. I to mówiliśmy, ja od dawna już przy okazji koronawirusa mówiłem, słuchajcie, wiem, że budżety domowe będą topniały. Nie? I nie chodzi nam o to, żebyście, jak to się mówi, wypruwali flaki i tu się stawiali na bardzo wysokie wpłaty. Oczywiście jest pewna grupa widzów, którzy wspierają nas naprawdę bardzo, bardzo hojnie i dziękuję. Ale żeby te 1000 gitar było, to rozważ, czy na przykład wpłata 10 zł, no wiem, że 10 zł to też pieniądz, nie? Ale może tam rezygnacja z jakiejś niewielkiej rzeczy w swoim budżecie, a nam pokazanie, jest kolejna osoba, która nas ogląda regularnie, widzi wartość w tym, co robimy i wspiera, jak może. Może 10 zł, chwała Bogu i dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Możesz 50? Proszę bardzo, dziękujemy Ci bardzo serdecznie i chwała Bogu i tak dalej. Ważne jest, żeby dalej utrzymać ten potencjał, można powiedzieć, bojowy, czyli no, zdolność do oddziaływania, bo to robi wrażenie. To robi wrażenie na nas, nie? I to robi wrażenie na tych, którzy by chcieli zniszczyć telewizję Idź Pod Prąd i pokazać, że tu już oni nie dadzą rady i tak dalej. To Ty właśnie taką stosunkowo niewielką wpłatą pokazujesz, że idziemy naprzód, że zachowujemy te zdolności oddziaływania na Polskę, bo informacja to broń dzisiaj, nie? Dzisiaj, można powiedzieć, wojna najbardziej rozgrywa się w przestrzeni umysłu. Oczywiście na polu walki to, co robią bohaterscy żołnierze ukraińscy, to jest bardzo, bardzo ważne i wspieramy ich na wszelkie możliwe sposoby, także materialnie ciągle wspieramy Ukrainę i też dostawy tam dla żołnierzy takiego sprzętu cywilnego, to ciągle robimy. Ale walka o umysły Polaków to jest coś, w czym rzeczywiście niewielu nam może w Polsce dorównać. I wspierając tego typu działania właśnie informacyjne, walki o prawdę, wspierasz także zwycięstwo wolnego świata w tej wojnie z Rosją.
Do wsparcia. A jeszcze chciałbym zapytać pana redaktora właśnie o sprawę Rosji. Jak w Izraelu się teraz komentuje te zapowiedzi Putina o rekrutacji nowych 300 tysięcy żołnierzy, o tym częściowym niby poborze? I czy spodziewacie się może napływu uciekających Rosjan?
Już za sekundę jeszcze dodam do poprzedniego wątku, tylko że ta koalicja zachodnia na świecie, no, prawicowa, jakoś widzę, także w Europie zaczyna pączkować, prawda? No, wybory w Szwecji, w których prawica wygrała, wygrane przez prawicę wybory w Szwecji po wielu latach dominacji lewicy tam. No i pojutrze, wybory we Włoszech, gdzie według wszelkich sondaży do władzy dojdzie prawica. Nie wiem, czy ta prawica jest całkiem zdrowa do końca, bo tam w jej skład wchodzi też Berlusconi, który nie dalej jak wczoraj znowu wychwalał Putina, twierdził, że to nie jego wina, tylko cała ta wojna, tylko wpływ jego najbliższego otoczenia i ludu rosyjskiego. Tak wpłynęły na tego Putina, że on tam zdecydował się na tą operację specjalną. No i właśnie wątek rosyjski. W Izraelu tak, no wczoraj, dziś czy już święta w niedzielę ruszają tutaj wieczorem, także to już jest taki gorący przedświąteczny moment. A jednak w Jerozolimie trwały, odbywają się także dziś jeszcze gorączkowe konsultacje nad w związku z przygotowaniami do przyjęcia, to jest ujmowane, kolejnej szerokiej fali imigracji z Rosji. No chodzi konkretnie o młodych ludzi uciekających przed mobilizacją. Podobno to gdzieś tak w 50%, jak ja wiem z doświadczenia, można polegać na tym podobno, w tym podobno 50%, tak jest, że jakieś tam przygotowania zostały wdrożone, no chodzi o miejsca zamieszkania, kursy języka i tak dalej, to wszystko jest praktykowane od wielu dekad w przypadku imigrantów w Izraelu, także rzeczywiście tam pewnie jakieś tam połowiczne przygotowanka wdrożono. Ale chodzi o to, że na przykład ja dzisiaj widziałem dzisiejsze zdjęcia z lotniska w Moskwie, tam nie pamiętam którego, no to tam szpilki nie można wcisnąć i to sami młodzi ludzie, tam tłumy młodych ludzi po prostu uciekają z Rosji. No to wśród nich będzie też sporo Żydów, tych, którzy dostaną prawo stałego obywatelstwa w Izraelu momentalnie z chwilą, gdy tu wylądują. Czyli te przygotowania są uzasadnione, a pewnie także jakieś info. O proszę, no właśnie te zdjęcia. Te przygotowania są pewnie także już dokonywane w oparciu o jakieś meldunki tych różnych instytucji odpowiedzialnych za imigrację, izraelskich instytucji, czyli tej agencji żydowskiej w Rosji, rozsianych w różnych miejscach Rosji. To jest jeszcze jeden wskaźnik ciekawy, bo nadal przecież istnieją połączenia lotnicze z Rosją, między Izraelem i Rosją. Wszystkie bilety na samoloty z Moskwy do Tel Awiwu zostały wykupione w tych ostatnich dniach, czyli od środy, w środę Putin ogłosił tą mobilizację rano, zostały wykupione aż do początku grudnia, a te bilety kosztują już w tej chwili tysiące dolarów. Podrożały w ostatnich dniach o 5000 dolarów, czyli jeszcze tam, czyli to już są naprawdę poważne, poważne sumy. No, czyli coś jest na rzeczy wyraźnie. No, czy w ogóle większość tych rozumnych Izraelczyków, bo nie tacy wszyscy są wbrew pozorom, na pewno się bardzo cieszymy tutaj z tego. Już nie pomijając fakt, że podobno wielu wśród tych kandydatów do tych ludzi salwujących się, mówiąc ładnie, ucieczką przed wojem, jest wielu lekarzy i lekarek. No bo oni pójdą na pierwszą linię tam, prawda? Nie wymagają też szerszego jakiegoś przygotowania wojskowego, którego ci putinowcy i tak im nie udzielają. To 2 tygodnie szkolenie ma trwać rekrutów. No ale lekarze to robią swoje, prawda? Także no, byłoby fajnie, gdyby przybyło jeszcze z parę tysięcy doświadczonych lekarzy i lekarek z Rosji. Trochę takim tonem żartobliwym troszkę.
Wyniki naszej sondy. Pytanie, czy Irańczykom uda się obalić reżim? Na tak zagłosowało 61%, na nie 39%. Także większość uważa, że Irańczykom w końcu uda się obalić ten reżim. Na Twitterze jest nawet, widzę, 80-20%. Także no, optymistycznie, choć jak przedtem pisał Tadeusz, na przykład z zastrzeżeniem, że niekoniecznie już teraz. Dziś o 18 zapraszam na kolejną część studium pierwszego listu do Koryntian, procesy o majątek między chrześcijanami. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, o czym świadczy odwołanie Kurskiego z TVP i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o budowie portu w Gdyni. Zapraszamy też
w najbliższą niedzielę na wspólne czytanie Biblii w Lublinie na Placu Litewskim o 11.30, w Warszawie w Ogrodzie Saskim o 11.00 i we Wrocławiu na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego o 11.00. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Porozmawia z Wami Michał Fałek. Jeśli zadzwonicie na numer, uwaga, 536 813 435. 536 813 435. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zachęcam też do zajrzenia na naszą stronę idźpodprąd.pl, gdzie pojawił się nowy tekst. Wspomnienie przesłania pana Edwarda Mossberga. Testament Edwarda Mossberga to na stronie idźpodprąd.pl. Dziękuję bardzo Państwu i dziękujemy naszemu korespondentowi w Izraelu. Redaktor Eli Barbur był dzisiaj naszym gościem.
Dzięki serdeczne z mojej strony i pozdrawiam oczywiście jak zawsze.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Jak wielka była rola i pozycja szefa TV PiS Jarosława Kurskiego, świadczy to oto zdjęcie. Sam Jarosław Kaczyński prowadził drugi katolicki ślub prezesa. Teraz ten prezes dostał kopa w dupę. Prezes TVP. Co to oznacza? Oczywiście tu wielu ludzi myślało, że to jest jakaś kariera w górę, że będzie ministrem i tak dalej, a wczoraj dowiedzieliśmy się, w jaki sposób doszło do tej dymisji. Oto jakaś pani, która nie wiadomo skąd odgrywa, bo nie parlamentarną, nikt na nią nie głosował, nie jest poddana żadnej demokratycznej weryfikacji, odgrywa ogromną, nieformalną rolę na dworze Kaczyńskiego. Nie? I ona w jaki sposób pozbyła się Kurskiego? No, nagrała go, potajemnie go nagrała, czy ktoś dla niej to zrobił, a ona weszła w posiadanie tego nagrania i poleciała donieść prezesowi, że Kurski mówi, że nawet sam prezes nie może go zmusić tam do jakichś decyzji personalnych. Kaczor, no, wkurzony na taką wręcz ostentacyjną pychę i lekceważenie jego królewskiej czy cesarskiej nawet pozycji przez kurę, wyrzucił kurę na zbity pysk. No tak mówiąc ich językiem. Ale teraz zajmijmy się duchowymi, można powiedzieć, wnioskami z tej historii. Oto widzimy, że nie kompetencja czy niekompetencja, nie kłamliwa propaganda zdecydowały o wyrzuceniu Kurskiego, tylko donos. Tylko donos, zakulisowe, brzydkie, rodem z komunizmu rozgrywki. Jeśli byście otworzyli sobie księgę przypowieści Salomona, 29 rozdział, 12 werset, tam znajdziecie takie słowa. Gdy władca słucha kłamstw, wszyscy jego słudzy są bezbożni. Wszyscy jego słudzy są bezbożni. Tu można tłumaczyć złych albo fałszywych słów. Gdy władca słucha donosów na przykład, to wszyscy, cały jego dwór jest bezbożny. Taki mamy stan w Polsce. Rządzi nami bezbożna katokomuna.
Trzeciego września 1923 roku Sejm podjął uchwałę o budowie portu w Gdyni. W roku 1920 na mocy traktatu wersalskiego państwo polskie uzyskało dostęp do morza. Długość linii brzegowej wynosiła 140 km, ale portu z prawdziwego zdarzenia nie było. Do portu w Pucku mogły wpływać tylko bardzo niewielkie jednostki. Gdańsk, który był największym portem na Bałtyku, ogłoszono wolnym miastem. O tym, że gdańscy Niemcy zrobią wszystko, aby zaszkodzić Polsce, można się było przekonać podczas wojny z bolszewikami. Gdańscy dokerzy odmówili wtedy rozładowywania statków z zaopatrzeniem dla Wojska Polskiego. Już w roku 1920 inżynier Wenda zauważył, że Gdynia, wioska letniskowa licząca 1200 mieszkańców, jest idealnym miejscem na port i w październiku 20 roku rozpoczęto budowę tymczasowego Gdyńskiego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków, a w roku 2021 doprowadzono do Gdyni linię kolejową omijającą Gdańsk. Uchwała sejmowa z 2023 roku nakazywała budowę portu handlowego. W rzeczywistości prowizoryczny port handlowy już działał od kwietnia tego roku. Tempo, w jakim rozbudowywała się Gdynia, było zaskoczeniem dla wszystkich. W 2026 roku przyznano jej prawa miejskie. Przewidywano, że w odległej przyszłości osiągnie 60 tysięcy mieszkańców. W roku 1939 Gdynia miała 120 tysięcy mieszkańców. W roku 1933 w Gdyni przeładowano więcej towarów niż w Gdańsku i od tego roku była największym portem na Bałtyku. Stała się też główną bazą polskiej marynarki wojennej i ośrodkiem przemysłu stoczniowego. Przed wybuchem wojny powstały w Gdyni dwie stocznie. W stoczni handlowej rozpoczęto budowę drobnicowca Olza. W stoczni marynarki wojennej planowano rozpocząć budowę dwóch niszczycieli. Miały się nazywać Huragan i Orkan. Budowa Gdyni była największym sukcesem gospodarczym II Rzeczpospolitej.